Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Zapraszam do kolejnego wspólnego czytania z tłumaczem literatury islandzkiej Jackiem Gotkiem. Łączymy się telefonicznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I będziemy rozmawiać o czasie i wodzie, o trwającym końcu świata, którego nie jesteśmy świadomi, a autor tej książki jest.
To jest Andri Snær Magnason, islandzki pisarz, eseista, ekolog, obrońca przyrody, laureat szeregu różnych takich niecodziennych nagród literackich. Autor między innymi książki dla dzieci, która wyszła w Polsce kilka lat temu pod tytułem Historia błękitnej planety, adaptacja której to książki była grana
w Teatrze Miniatura.
Kilka lat temu. To jest jedna z jego nagrodzonych książek. Następnie dostał nagrodę Philipa K. Dicka za taką książkę, która nosiłaby polski tytuł Love Star. To taka troszkę dystopia w stylu 84, tylko że o wiele lat później, z przełomu wieków, 20-21, był nagrodzony jakąś prestiżową nagrodą niemiecką za książkę, która nosi tytuł Kraj marzeń, podręcznik dla przerażonego narodu. Takim wspólnym mianownikiem tych jego książek jest ekologia, czy środowisko po prostu.
W jego przypadku to jest po prostu głęboka świadomość tego, w jakim świecie żyjemy i przyszłości całkiem niedalekiej, którą my w tej chwili jakby przypieczętowaliśmy swoim zaniechaniem i swoim działaniem. On ma tę świadomość i dlatego o tym pisze. Pisze też o tym, że właściwie my nie mamy jeszcze do końca języka, żeby jakoś sensownie mówić o tym, co się z nami dzieje. I tak to się przydarza w historii. Myślę, że dojdziemy do tych momentów. Ale zaczyna taką ramą tej jego opowieści, to są takie rozważania o czasie i to o takim czasie generacyjnym. Rozmawia ze swoją córką, każe jej obliczyć, babcia ma 94 lata w tym momencie, kiedy się urodziła, prawda? Kiedy urodzi się jej córka, wnuczka, prawnuczka i ile te osoby, które się znają i kochają, jakby jaki odcinek zajmą, że tak powiem, czasu i wychodzą mu 262 lata.
Tak, tak.
Strasznie dużo, prawda? Jakby tak
pomyśleć. Tak to wyliczył i to jest dużo, ale no on też o tym między innymi mówi, że to jest niedużo zarazem w historii, jakby zważywszy na historię Ziemi, prawda? Mhm. Gdzie są gatunki, które żyją dziesiątki milionów lat.
No, on tu pisze, czas leci tak szybko, że od narodzin Chrystusa żyło zaledwie 21 babć, czyli właśnie takich. Razem z dziadkami zmieściłyby się w jednym autobusie.
No.
Najstarsze wspomnienia człowieka mają zaledwie 5000 lat, a zważywszy na 50 milionów lat historii oceanu, te wydarzenia miały miejsce wczoraj. Ludzkość pojawiła się ledwie przedwczoraj. No a potem to już jest o zakwaszeniu oceanów i o różnych rzeczach, o których
ale to
my nie umiemy mówić, prawda?
To też nie jest jakby takie wyliczanie, co nam grozi, bo on odnosi się raczej do tego, co nam jest znane, prawda? Mm-hmm. Pisze wyraźnie, że w XVII wieku do Islandii przybył niejaki Jörgen Jörgensen, który mianował się królem. On przez 2 miesiące, przez kanikułę był tym królem.
Król kanikuły, tak.
I mówił mieszkańcom Islandii, ja wam dam wolność, równość i przemawiał językiem, który im zupełnie był nieznany. Dzisiaj oni by temu przyklasnęli, prawda?
Tak.
Gdziekolwiek się na świecie nie pojedzie i do jakiegokolwiek kraju, gdzie, nie wiem, rządzi jakaś tyrania i się obiecuje wolność, to człowiek od razu jest w jakimś sensie wnoszony na piedestał. A to tak nie było. Oni tych pojęć nie rozumieli. Nie wiedzieli, co to jest wolność. Nie wiedzieli, co to jest równość. Tak jak my dzisiaj nie mamy świadomości, co to jest zakwaszenie oceanu.
Tak, dokładnie. No. Tłumaczy, co to znaczy, że to jest w postępie logarytmicznym, a nie... Ale to, no trochę zrozumiałam, nie powiem, że wszystko. Natomiast, że to jest rzeczywiście klęska i że tego się właściwie nie da już zatrzymać w żaden sposób.
Tak, poza tym on wyraźnie zauważa, jakby, że my do opisywania zjawisk przyrodniczych w tej chwili używamy języka przydatnego w ekonomii.
Tak.
To nie jest ten język, którym się opisuje, weźmy na przykład Nowy Testament. No. Współczesnym językiem ekonomii nie da się go opisać. Mm-hmm.
Tak, a my patrzymy na świat też właśnie z punktu widzenia cały czas opłacalności, produktywności. On tu pisze o tym, jak niezbędna jest pustka, a dla nas, mówi, nieużytek to jest coś zbędnego, co można zlikwidować. Dokładnie. I w ten sposób, no właśnie, opisuje bardzo konkretne przypadki właśnie w Islandii, gdzie niepowtarzalne miejsca zostały zalane. To już ta słynna, mówiłeś kiedyś o tym, sprawa budowania elektrowni, prawda? Potem hut aluminium. No i to aluminium produkowane dla Chin i Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie dewastacja zupełna Islandii.
Nie przesadzajmy z tą dewastacją.
No, ale powiedzmy, że tego terenu jednego i drugiego, o którym on mówił, no bo to był nieużytek, prawda? Że tam był jakiś endemiczny gatunek, jeden, drugi. No więc trudno.
I on jakby nie godzi się na to, jak my traktujemy te właśnie nieużytki, bo być może dla nas nie są one potrzebne, ale jakiemuś innemu gatunkowi one są konieczne, one są niezbędne. Patrzymy tylko z naszego punktu widzenia.
Ale też opowiada o naukowcach, to mną wstrząsnęło. Książka kończy się optymistycznie, żeby nie było, do tego dojdziemy, ale tutaj to jest apokalipsa, że oglądał, i to chyba nawet było właśnie to, co się w Katowicach u nas działo.
Tak, prawda?
Ten szczyt klimatyczny. No i na scenę wszedł oceanolog, brzmiał szczególnie krzepiąco, mówił, że musimy osiągnąć cel 1,5 stopnia, ponieważ jeśli chodzi o zakwaszenie, tak? Oceanów.
Tak.
Ponieważ wtedy zniknie jedynie 70 do 90% raf koralowych, a nie wszystkie, jak zakłada model wzrostu o 2 stopnie. No. Mówi, jakby to była sprawa warta walki. Pomimo mojego zainteresowania tym tematem nie połapałem się. Mówił mi wprost, że 90% koralowców na świecie umrze. I tutaj on takie snuje, prawda? Gdzie ty byłeś, kiedy podpisywano wyrok śmierci na rafy koralowe? Byłem właśnie na stacji benzynowej, chciałem kupić dużą kanapkę, ale ekspedientka stała jakaś taka dziwna, jakby sparaliżowana. W telewizji za jej plecami pokazywali jakieś cudaczne ryby. Co się stało? Spytałem. To już koniec, odparła ze łzami w oczach. Rafy koralowe przegrały. Oczywiście nieprawda, tak nie jest i nie będzie. Ale kiedy zginęła księżna Diana, kiedy runęły dwie wieże, to wszyscy pamiętamy, cośmy wtedy robili, gdzieś my byli. To nie znaczy, że to nie były tragedie, prawda? Ale zupełnie inaczej podchodzimy do tego. Nie zdajemy sobie sprawy, tak. że to się dzieje i to jest rzecz, która się dzieje w naszym stuleciu po prostu, tym 21 zwłaszcza, że to już będzie...
On wyraźnie zaczyna jakby od tego, że w swoim krótkim życiu świadkiem upadku dwóch wielkich systemów, tak, komunizmu i kapitalizmu, no bo kapitalizm upadł w 2008 roku przecież, Islandia zbankrutowała, prawda? I teraz jakby zmuszony jest patrzeć na upadek ziemi, no. I to go dość boli, prawda?
Dokładnie. Jeśli spełnią się prognozy, znowu cytuję, w najbliższych 100 latach czeka nas pionowy wzrost zakwaszenia mórz, jakby w ziemię uderzył meteoryt. Dla ziemi 100 lat to jedna chwila. Skrócenie do 100 lat procesu trwającego do tej pory miliony lat to prędkość porównywalna z wybuchem bomby. Dojdziemy też do Dalaj Lamy, z którym on miał przyjemność się spotkać i okazję i frajdę wielką i w Islandii, i potem został zaproszony do Indii, ale on pisze też o sobie i o swojej rodzinie, prawda?
Właśnie.
On pisze
właśnie
o lodowcach.
To jest taki drugi biegun tej książki. To jest taki kontrapunkt, to jest taki oddech w tej książce. No, nie pisze o tym, że co nas czeka, tylko pisze o tym, jak było. Jak jego babcia z dziadkiem, pionierami takich wypraw na lodowce byli, prawda? Jako tam pierwsi w Islandii założyli towarzystwo lodowcowe i co roku jeździli na kilka tygodni badać pokrywę, zbierać próbki jakieś, prawda? I pisze o tym, jak z kolei drugi jego dziadek, jego babcia miała dwóch mężów, no i z pierwszym się rozwiodła, który jakby był jego dziadkiem, prawda? A potem żyła z drugim, no. Jego dziadek prawdziwy to był lekarzem w Stanach Zjednoczonych i no, usiłował uratować Andrewa Warhola.
To są takie historie, że on tak, leczył Oppenheimera.
Oppenheimera leczył.
Tak, ale też Szahin Szacha Iranu, Reze Pahlaviego, i wtedy były zamieszki i protesty i w ogóle, ale też Andy'ego Warhola. Aż wydawałoby się, że to jest niemożliwe, żeby w jednej biografii coś takiego się zdarzyło, prawda?
No, potem ten jego wuj, czyli syn tego dziadka ze Stanów, prawda? Który ratował gatunki krokodyli.
I uratował jakiś jeden na pewno gatunek. I w ogóle jest słynny na całym świecie. Ale ja powiem ci szczerze, że najbardziej zdębiałam, kiedy tu oglądałam zdjęcia i myślę, że to facet podobny do Tolkiena. A tu się okazuje, że rzeczywiście to jest to Tolkien.
To jest Tolkien, no.
Że jego tam cioteczna babcia, naszego autora, jako młoda dziewczyna wyjechała do Anglii i tam była guwernantką Christophera, czyli jednego z synów Tolkiena, i rozmawiała z Tolkienem po islandzku, a młodemu Christopherowi śpiewała też tam jakieś... Także Władca Pierścieni to stamtąd, jakby ktoś nie wiedział, bo on wtedy Hobbita pisał Tolkien akurat, się przymierzał do władcy. I to też jest ta sama rodzina, nie?
Dokładnie, dokładnie. Także to rodzina niesamowita. No i to jest taki drugi, troszkę lżejszy biegun tej opowieści o ziemi, nie? No.
A zmierzam tu do tego, że właśnie nasz autor był tym człowiekiem, którego poproszono, żeby przeprowadził wywiad, rozmowę z Dalaj Lamą, kiedy ten przyjechał, miał przyjechać i potem przyjechał faktycznie do Islandii. On się z początku zdziwił, ale potem się tego podjął. No i tu się zaczyna znowu rozmowa i o filozofii, i o religii, i o mitologii, prawda?
Mhm.
Jakaś tam się pojawia krowa podobno wspólna nam i Tybetańczykom. Znasz tę krowę z mitologii islandzkiej, o której tutaj pisze nasz autor? Co to za krowa?
Tak, w Eddzie prozaicznej jest, tak się zaczyna jeden z pierwszych rozdziałów, opowieścią o tej krowie, z której się wzięła ziemia.
Jemu się to tam jakoś ze świętą krową kojarzy i z różnymi innymi rzeczami, to można poczytać. Dalaj Lamę bardzo rozbawił tymi opowieściami o krowie, ale on właściwie tworzy taki obraz, że te topniejące lodowce, bo to jest jeden z głównych tematów tej książki, topniejące lodowce, znikające po prostu. Także w krajobrazie Islandii, prawda?
Ta woda cieknie, kończy się woda, prawda?
I że ta woda z lodowców właśnie, to ona taka jest jak mleko, prawda? Że taka biała, żywa i tak dalej. No i że to jest takie, powiedzmy, metaforyczne, religijne, nieważne jakie, też pokazanie tego życia, które się pojawia, czyli to mleko w cztery strony świata płynące z tej mitycznej krowy, która jest lodowcem. Mówi się, że lodowiec się cieli, prawda? Czyli to by się zgadzało.
Cieli, dokładnie.
Po polsku też się tak mówi. Więc
tak.
Lodowce on cudownie opisuje, ale też i spotkania z Dalaj Lamą, który okazuje się ma dosyć optymistyczny pogląd na przyszłość ludzkości, a też nawet i Tybetu. Mówi, że Chińczycy się zmieniają, to już... No, będzie dobrze.
Bo też mi się wydaje, że wiesz, że Dalaj Lama nie patrzy na to z perspektywy życia jednego człowieka, tylko co najmniej tych 260 kilku lat, od tam prababki do prawnuczki. On jakby w takich ramach widzi świat, a nie w ramach swojego życia tylko. A notabene autor niedawno przemawiał na jakiejś konferencji takiej ekologicznej z papieżem.
No i to jest to spojrzenie. I ten optymizm, jeśli chodzi o przyszłość naszej Ziemi, już nie chcę używać słowa ekologia, ale po prostu istnienia w jakimś znośnym kształcie, też się pojawia u Dalaj Lamy. I to jest też mówienie o tym, że tak naprawdę wszystko się zmienia. 99% gatunków, które żyły na Ziemi, już nie żyje. Prawda? Z różnych powodów.
No.
Oczywiście teraz one giną szybciej niż kiedyś tam, chociaż oczywiście były też różne momenty takiej totalnej, można powiedzieć, zagłady znacznej części życia na Ziemi.
Ale to nigdy nie było jakby spowodowane działaniem człowieka, bo nie miało szans być spowodowane działaniem człowieka, prawda? Ale też istotne jest to, że to nie jest taki rodzaj ekologii, że on się przykuwa do drzewa i mówi nie. To jest taki rodzaj wyważonego spojrzenia na środowisko. On nie traci świadomości, że będziemy dalej jeździć samochodami, tak? Że samoloty nadal będą latać. Godzi się z tym, tylko mówi, że to jak już te samoloty muszą latać, to latajmy mniej. To nie jest taki ekolog, który wyrzekł się samochodu i jeździ tylko rowerem. On ma samochód, bo ma liczną rodzinę i musi ich wozić.
Tak. Ale on to potrafi przeliczyć na baryłki, ma świadomość, ile dwutlenku węgla wydostanie się do atmosfery wtedy, kiedy on zrobi to czy tamto, czy polecie samolotem na przykład, prawda? To nie chodzi o to, żeby on tego nie robił, tylko żeby robił to ze świadomością, jakie są skutki
dokładnie.
I wtedy to jakoś tam wpływa na jego działanie.
Tylko, i tu znów wracamy do języka. Nasz język, ten, którym dzisiaj mówimy, nie ułatwia nam tego. Nie potrafimy mówić o zakwaszeniu oceanów, o emisji dwutlenku węgla, bo to nie tylko dwutlenek węgla się przecież emitujemy, prawda? Nie umiemy o tym mówić, w związku z czym jest nam to obojętne. A on, który się nauczył, potrafi przeliczyć spalanie swojego auta na baryłki ropy, to wie, kiedy jechać samochodem, a kiedy jechać rowerem, po prostu.
Zanim dojdziemy jeszcze do puenty, to chciałam zacytać, bo on też jest poetą, to czuć i słychać i widać w różnych momentach tej książki. I on to pięknie opisuje: oszukaliśmy system i udało nam się dogrzebać do prastarych warstw ziemi, powstałych z dawno wymarłych organizmów. Niczym szamani naruszyliśmy spokój nieboszczyków, pompując ich szczątki na powierzchnię, rozpalając ogniska i kiełznając drzemiące w trzewiach ziemi liczące setki milionów lat światło słońca. Nakazujemy ogniowi słuchać naszej woli. Gnamy statki pod sztormowy wiatr i wygarniamy z toni ryby, młócimy zboże, stawiamy miasta i latamy stalowymi smokami nad oceanem, wszystko z siłą pożaru, który narastał od ponad 2 wieków i nigdy nie był większy niż teraz. To tylko próbka jego stylu, bo on czasami też tak potrafi. Pięknie też przyrodę.
Ale ja to ładnie przetłumaczyłem. No?
Bardzo, prawda?
On taki jest, on parę tomików wierszy też ma na swoim koncie.
Właśnie a propos tego języka, który jest dla mnie bardzo ważny też, prawda? On ma też tego świadomość. Jak on tutaj pisze, że w książce telefonicznej są tylko 3 osoby tytułujące się likwidatorami dwutlenku węgla, to ja zdębiałam, bo nie wiedziałam, że ktoś taki jest. A to, że oni jeszcze skutecznie działają, co on tu opisuje, to w ogóle jest dla mnie super pozytywna sensacja, wiesz?
No dla mnie też. Ja też o tym też nie wiedziałem. To też się dowiedziałem o tym z książki, ale... Z drugiej strony wydaje mi się, że Islandczycy są akurat narodem, który dość jasno zdaje sobie z tego sprawę, co może oznaczać nadmierna emisja CO2, bo obserwują to choćby na po lodowcach, prawda? Bo te lodowce u nich znikają. Te, które odkrywała i badała jego babcia z dziadkiem, tak? I nie dziwię się, że taki zawód się pojawił w Islandii.
Różne metody tutaj mieszania dwutlenku węgla z wodą, zamieniania jej w taką wodę sodową, tłoczenie w ziemię i związanie z bazaltem, powstaje tak, kalcyt. Tak. No to jest naprawdę tu i fascynujące, i krzypiące.
A kalcyt to jest przecież ten kryształ islandzki tak zwany, kiedyś służył do nawigacji, także wszystko jakby wraca do średniowiecza.
Mhm. No i być może sobie z tym poradzimy. Może rzeczywiście stanie się tak, że to myślenie ekonomiczne w którymś momencie będzie zmuszone, żeby ustąpić. Tak mówię o myśleniu, jakby miało rozum, ale no, nieważne.
No, język ekonomii.
Tak, język ekonomii.
Językowi jakimś szerszemu, innemu, no bo tak jak już nie mówimy językiem, już dawno nie mówimy językiem teologii, a mówimy językiem teraz ekonomii, tak za kilkadziesiąt lat będziemy pewno mówić językiem ekologii.
On tutaj też przytacza, bo powiedziałeś język teologii, ale przytacza takie teksty, ja już nie jestem w stanie teraz odtworzyć, czyje to było, właśnie opisujące piękno islandzkiej przyrody w taki sposób, jakby zachwycanie się dziełem Bożym, prawda?
Tak. To jest takie chyba z początku XX wieku gdzieś tam.
Tak. No i on mówi, że teraz nam się to wydaje właśnie jakieś takie, no, trudne już do przyjęcia jako swoje, ale nasz język też się zmienia, więc...
Ale to są piękne teksty, naprawdę, te opisy.
No, a powiedz, jako tłumacz, miałeś tu jakieś progi, bariery, czy zadania, czy wielkie radości?
Największym problemem to były, wbrew pozorom, te wszystkie zagadnienia, które się odnoszą do ekologii. Bo to wcale nie jest takie oczywiste. On nie bez korzeni mówi, że my mówimy językiem ekonomii, bo rzeczywiście najwięcej szukania słów miałem wśród tych, które w jakiś sposób wiążą się z zakwaszeniem wód, no, krótko mówiąc, czyli z ochroną środowiska, czy odwrotnie, z zanieczyszczaniem tego środowiska. No te wszystkie fragmenty były dla mnie najtrudniejsze, bo rzeczywiście nie mówimy na co dzień językiem ekologii.
To pewnie tego Helgiego, bo to Helgi, tak? Waltesson tutaj jest ten romantyk, który opisywał. Było
tak,
ci
tak,
łatwiej
tak.
Przetłumaczyć.
Łatwiej. To,
no, bo zobacz, pustkowie to przestrzeń i błękitne góry. Ich spokój sprawia, że milczysz i słuchasz. I ta końcówka tego fragmenciku, która zresztą tu powtarza się i robi na mnie wielkie wrażenie. I sam wtapiasz się niczym wzruszona śpiewem dźwięcząca struna w nabrzmiały ciszą kosmiczny wymiar Boga i stajesz się z nim jednością. No to też gratulacje dla tłumacza.
Ale to też, wiesz, a to akurat tu się nie dążę do doświadczeń moich, bo co ja będę ukrywał. No bywałem tam, wiesz, po różnych odludziach w Islandii. Słyszałem ciszę, słyszałem groźne pochukiwania wiatru i tyle. No jakby to jest mi dosyć znane. Chociaż być może dzisiaj jest już coraz rzadsze.
W każdym razie książka przebogata, prawda? W różnego rodzaju teksty, konteksty, dla mnie też odkrycia pewne. Także opowiadałam o niej rodzinie, starszym i młodszym pokoleniom, że muszą przeczytać.
No nie, naprawdę, dla mnie jest to książka niezwykła. Mhm. Książka, która otwiera oczy, naprawdę. I to, nie wiem, co to powinien być podręcznik w szkole.
No w każdym razie jakieś fragmenty naprawdę mogłyby trafić do programu. O czasie i wodzie.
Andry Snyder Magnason.
Bardzo dziękuję, Jacek Godek, który tę książkę przetłumaczył. I polecamy lekturze. Iwona Borawska, do usłyszenia.
Jacek Godek, dobranoc.
Dobranoc.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsku.